Projekt Go Green, Go Digital to innowacyjna inicjatywa realizowana przez ProInvest, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest dla uczestników w wieku do 29 lat z regionu rybnickiego. Głównym celem projektu jest rozwój świadomości ekologicznej, transformacji cyfrowej oraz akceptacja zmian kluczowych w transformacjach cyfrowej i energetycznej. Adresatami naszego projektu są uczniowie z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, uczestnicy Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz studenci z filii Politechniki Śląskiej w Rybniku. Zależy nam na tym, aby nasi uczestnicy aktywnie działali w projekcie, nie tylko biorąc udział poprzez bierny w naszych wydarzeniach, ale również czynny, na przykład nagrywając z nami podcasty czy kursy.
Go Green, Go Digital to proces transformacji, który dzieje się na naszych oczach. W tym regionie, w Rybnickim Okręgu Wodorowym, który dawniej był Rybnickim Okręgiem Węglowym, biegniemy w tym procesie, zanim nauczyliśmy się chodzić. To tu dokonują się przeobrażenia w kierunku ekologii i w kierunku transformacji cyfrowej. Chcemy, aby poprzez projekt Go Green, Go Digital uświadomić zarówno dzieciom, młodzieży, studentom, osobom dorosłym, że w tym procesie należy uczestniczyć i dokonać swoistego ekologicznego nawrócenia.
Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić do takiego niezwykłego projektu Go Green, Go Digital, w którym połączyliśmy trzy pokolenia młodych ludzi. Dzieci z klas podstawowych, uczniów ze szkoły średniej i studentów uczących się w najlepszej technicznej uczelni na Śląsku. Co przygotowaliśmy? Przygotowaliśmy mnóstwo różnych prelekcji, zajęć, szkoleń, warsztatów, pikników, wyjść, wyjazdów studyjnych, pracy grupowej, indywidualnej. Mnóstwo wspólnych działań, które są dedykowane takim dwóm kluczowym transformacjom, które dzieją się dziś na świecie, tu u nas w najbardziej industrialnym regionie Polski, na Śląsku, w wyjątkowym mieście w Rybniku, który przechodzi właśnie z tej węglowej transformacji w tą transformację wodorową, staje się okręgiem rybnickim, okręgiem wodorowym. A mowa tu o dwóch transformacjach, które nazywamy transformacją cyfrową i transformacją energetyczną. Wszystko to połączone jest z taką naszą tożsamością regionalną, bo należy pamiętać, że dziedzictwo przemysłowe, górnictwa, hutnictwa, przemysłu ciężkiego na Śląsku jest jednym z najwspanialszych historii rozwoju kariery zawodowej i przemysłu w ogóle w Polsce. Projekt nie byłby możliwy do realizacji, gdyby nie dofinansowanie, które uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji właśnie dla Śląska na lata 2021-2027. Zapraszam.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nazywam się Dorota Jakubiak, a to jest moja koleżanka
Małgosia Mańka. I my jesteśmy uczennicami ALO w Rybniku. Uczymy się na profilu politechnicznym.
I dzisiaj będziemy prowadzić wywiad z panem profesorem Damianem Gąsiorkiem, który jest pasjonatem przemysłu 4.0, druku 3D, nowych technologii i automatyzacji. Witamy serdecznie. Pierwsze pytanie. Co to jest przemysł 4.0? Dlaczego używa się określenia czwarta rewolucja przemysłowa?
No muszę przyznać, że wiele osób nazywa to przemysłem 4.0. To wiąże się z czwartą rewolucją przemysłową. Jak pewnie moje drogie panie wiecie, jesteśmy w tej chwili w czwartej rewolucji przemysłowej. A to znaczy, że trzy były wcześniej. I stąd też przemysł 4.0. Niektórzy mówią już o przemyśle 5.0. No, te technologie tak idą mocno do przodu. W Polsce udało się, że mówimy wręcz o przemyśle przyszłości, więc i takie pojęcie się pojawia w nomenklaturze. Ale przemysł 4.0 jest bardzo dobrym pojęciem, oznacza on czwartą rewolucję przemysłową.
Dobrze. Co ją odróżnia od poprzednich? rewolucji przemysłowych?
No każda z tych rewolucji czym się wyróżniała? Zobaczcie, pierwsza rewolucja przemysłowa, mówimy tutaj o wieku pary. Pojawiają się maszyny wykorzystujące parę, pojawiają się silniki parowe, pojawiają się maszyny tkackie wykorzystujące parę. Później mówimy o elektryfikacji, druga rewolucja przemysłowa. Mówimy o liniach technologicznych, które zaczynają się pojawiać. Przykład taki, fabryka Forda, mniej więcej początek XX wieku. Wyobraźcie sobie, że pokazujemy pewną automatyzację, linię produkcyjną, gdzie zaczynamy produkować w taki sposób samochody. Wyobraźmy sobie trzecią rewolucję przemysłową i tutaj mówimy o robotyce i w trzeciej rewolucji przemysłowej już pojawiają się komputery. Więc to jest trzecia rewolucja przemysłowa. Czwarta rewolucja przemysłowa jest troszeczkę niewidoczna. Niewidoczna, bo to jest taka czapka niewidka na te wszystkie technologie, które do tej pory znamy. Mówimy o technologiach cyfrowych. Więc ciężko nam pokazać tą cyfryzację. Tu zewsząd płyną dane, my te dane, z tych danych wyciągamy jakieś wnioski, sterowanie maszynami dzięki temu. Więc tutaj mówimy o takich technologiach, troszeczkę niewidocznych może w tej chwili, tak gołym okiem. No i o ile między pierwszą i drugą rewolucją przemysłową minęło 100 lat, między drugą i trzecią minęło 100 lat, to między trzecią a czwartą minęło zaledwie około 40-50 lat, więc przyspieszył świat bardzo mocno.
Dobrze, dziękuję bardzo.
A więc następne pytanie. Jak wygląda ta automatyzacja w życiu codziennym? Czy są to jednak maszyny tylko w dużych fabrykach i bardzo przemysłowo nastawione? Czy dotyka nas to na co dzień, w naszych własnych domach?
Czy wszystko zależy, jak rozumiemy automatyzację, bo większość osób w momencie, kiedy mówi o automatyzacji w przemyśle, od razu widzi robota, który gdzieś tam pracuje. Natomiast ta automatyzacja jest troszeczkę szerszym pojęciem, bo wszystkie urządzenia, które macie w domu, zawierają pewną automatykę. Weźmy sobie pralkę do prania. To jest urządzenie tak zautomatyzowane, że przecież wkładając pranie, tam od razu idą programy, które wybieramy sobie. To jest pełna automatyka. Więc automatyzujemy cały proces, tak? Wyjmujemy czyste pranie, prawie suche z tej pralki, więc jakaś automatyka tam się dzieje. Coś się odbywa poza nami. Lodówka, która w domu jest, to też jest pełna automatyka. Wydaje się, że to przecież co ta lodówka robi? Ona tylko ma chłodzić. No ale jeżeli włożycie tak naprawdę jedzenie, to ona dobiera tą temperaturę, obniża, podwyższa. Więc wszystkie urządzenia, które praktycznie są w domu już w tej chwili, zaczynają być zautomatyzowane. A współczesne domy, które się buduje, no to już wręcz technologie, które mają ułatwiać nam życie, czyli na przykład automatyczne zapalanie się świateł, automatyczne dogrzewanie domu. To są wszystko rzeczy, które są poza nami. Nam się wydaje, że tego nie ma, a ta automatyka jest praktycznie wszędzie.
Dobrze, następne pytanie. Czy technologia przejmuje miejsca pracy? I czy automatyzacja oznacza, że ludzie stracą pracę?
No i tutaj sięgnę trochę do historii. Wyobraźcie sobie, że mniej więcej na początku XIX wieku, czyli w momencie, kiedy była pierwsza rewolucja przemysłowa, powstał ruch społeczny, który nazywa się luddyzm. Warto poczytać o nim, bo to jest ruch, który był przeciwko zmianom, które idą. Ludzie bardzo mocno bali się zmian. Pierwsza rewolucja przemysłowa, która bardzo mocno uderzyła w rynek tkacki do tej pory. No, to jest ruch, który narodził się w Anglii. I wyobraźcie sobie, że w tamtym czasie ludzie produkowali na krosnach ręcznie. Maszyny są. Duże maszyny tkackie. Ludzie zaczynają bać się, że zaczną tracić pracę. No więc zaczynają niszczyć te maszyny, czyli występujemy przeciwpostępowi. I ten ruch, który właśnie działał przeciwpostępowi, nazywa się luddyzmem. Jeżeli chodzi o nowe technologie, czy one zabiorą miejsca pracy? No cały czas ewolucja rynku pracy następuje. Gdyby się ktoś spytał mnie, czy czy jakie będą nowe miejsca pracy w takim układzie, ciężko by mi było wymyślić nowe zawody już w tej chwili na poczekaniu. Natomiast przez ostatnie 20 lat, dam wam przykład, pojawił się zawód związany z drukiem 3D, ale coraz mniej mówimy o drukarzu jako takim. Ze względu na to, że nastąpiła cyfryzacja procesów wydawniczych, coraz mniej osób znajduje zatrudnienie przy wydawaniu gazet, przy wydawaniu książek. Już nie potrzebujemy w tej chwili składać czcionek, tylko produkujemy cyfrowo. No więc coraz mniejsze zainteresowanie, coraz mniejsze zapotrzebowanie na drukarzy. Ale z drugiej strony pojawia się zawód niby brzmiący podobnie, a jednak zupełnie inny. Zawód drukarza 3D. Czy on składa coś z czcionek? No nie. On tak naprawdę projektuje coś i zaczyna wytwarzać na maszynach przyrostowych, zaczyna wytwarzać jakieś obiekty przestrzenne. W związku z czym pojawia się zawód, nowy zawód drukarza 3D. Takich zawodów jest więcej, które pojawiły się w ostatnim czasie. Są zawody, które będą zamierały, ale cała ewolucja związana z przemysłem, cała ewolucja związana z rewolucjami przemysłowymi wiąże się z tym, że również ewoluują nasze zawody. Jeżeli spojrzycie na rynek niemiecki, w latach 80. pojawiła się choroba zwana depresją. Depresją związaną z przejęciem pracy przez robota. No i rzeczywiście duży problem był w Niemczech, ponieważ w momencie, kiedy na liniach produkcyjnych zaczęły pojawiać się roboty, ludzie wystraszeni byli tym, że roboty przejmą ich miejsca pracy. Częściowo mieli rację, bo rzeczywiście tam, gdzie pojawił się robot, nie był potrzebny człowiek. Ale te roboty odciążały człowieka. One były tam, gdzie człowiek najbardziej się męczył, gdzie musieliśmy wykonać pracę cykliczną, i musieliśmy zachować bardzo dużą dokładność. Więc zastąpienie w tych miejscach pracy człowieka robotem miało sens i ma sens do tej pory, bo tak się dzieje. Natomiast w Niemczech był to duży problem. Na tyle duży problem, że zaczęto badać wpływ nowych technologii na życie społeczne ludzi. I tak do tej pory przynajmniej jest w Niemczech, jest zresztą nie tylko w Niemczech, również na innych rynkach pracy bada się wpływ nowej technologii na życie społeczne.
A jak pan myśli, które z zawodów będą nie do zastąpienia przez roboty?
No, wyobraźcie sobie, że jestem nauczycielem akademickim. I jadąc do was, zastanawiałem się, czy kiedyś ktoś byłby w stanie mnie zastąpić. I powiem wam, że tak. Niestety tak. Zastanawiałem się w takim układzie nad takim zawodem, który może jest nie do wymiany. Pomyślałem o lekarzu. Niestety nie. On też jest do wymiany. A więc pytanie, czy są jakieś zawody, które w przyszłości mogą być niewymienione? Pewnie są. O, weźmy sobie sportowca, piłkarza, hokeistę. No ktoś musi wykonać tą pracę fizyczną. No chyba, że roboty będą grały w futbol, ale nie wiem, czy on będzie interesujący wtedy dla nas ludzi. Niemniej ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Gdybym teraz miał postawić na jakikolwiek zawód, który może być zawodem nie do zastąpienia, byłoby mi ciężko taki zawód znaleźć.
Dobrze, dziękuję bardzo.
A więc zahaczając też o poprzedni temat, mówił pan o dyłku 3D, więc czym on w zasadzie jest, na czym polega, jak to jest możliwe, że jesteśmy w stanie stworzyć klocek lub część samochodową, a nawet jedzenie przez jakąś maszynę i czy będzie też możliwe, że będziemy w stanie wyprodukować organy działające dla człowieka właśnie przez maszynę, czy będzie to się dało zastąpić?
No słuchajcie, to jest bardzo fascynujące pytanie i nie ukrywam, świetne, ponieważ tutaj rozwieję wasze wątpliwości. Druk 3D swoje podstawy ma już w latach 60. No, książkowo, jeżeli poczytamy sobie, to początek lat 80. ubiegłego wieku to jest, podaje się, że to jest rozwój i początek druku 3D. Mniej więcej to jest rok 1984, pierwszy patent przyznany w Stanach Zjednoczonych na druk 3D. Od tego czasu powstają nowe techniki druku, ogólnie druk 3D, to są tak zwane technologie przyrostowe. Ja studiując w latach 90. na uczelni wyższej, dostawałem bardzo często od prowadzących uwagę, że no, to, co pan wymyślił, nie da się tego nigdzie zrobić na żadnej maszynie. Ponieważ jeszcze w latach 90. mówiło się bardzo mocno tylko o technologiach ubytkowych. Czyli mam klocek, który obrabiam i otrzymuję element, który mi z tego wyjdzie. Ale muszę mieć coś, z czego to zrobię. No więc wyobraźmy sobie, że jest odwrotna rola. Czyli nie mam nic, tworzę model wirtualny w jakimś oprogramowaniu katowskim i teraz daję na drukarkę i krok po kroku zaczynam wytwarzać to, co sobie wymyśliłem. Oczywiście tych technik druku jest bardzo dużo. Są techniki druku z tworzyw sztucznych. Możemy drukować z papieru, możemy drukować z metalu, z ceramiki, możemy drukować z gipsu. Tak naprawdę drukujemy albo z materiałów stałych, możemy drukować z cieczy i możemy drukować z proszków. No i teraz zahaczyłyście z pytaniem o organy, o to, co jest przyszłością. No wyobraźmy sobie, że będziemy mieli wyhodowane komórki macierzyste. A więc z tych komórek macierzystych będziemy poprzez napylanie mogli drukować elementy, które później staną się organami. Ja wiem, brzmi to kosmicznie i ktoś by powiedział, że ja tutaj siedzę i opowiadam dyrdy mały i science fiction. No, to, co się może wydawać, że jest niezrozumiałe dla naszego rozumu na dzień dzisiejszy, to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy, o zawodach przyszłości. To myślę, że kiedyś będą takie zawody właśnie związane z drukowaniem organów wewnętrznych. Pierwsze takie próby już są na świecie. Jeżeli weźmiemy sobie, przejrzymy świat, to zobaczymy Izrael. Tam są firmy, które już w tej chwili próbują wydrukować na razie niewielkie, małe organy. No i teraz pytanie, jak tchnąć życie w te organy, żeby one w przyszłości mogły być tymi organami zastępczymi dla nas. Wyobraźmy sobie trzustkę, wyobraźmy sobie nerkę, czy też serce wydrukowane na drukarce 3D. Jeżeli ktoś dzisiaj spyta, czy jest to niemożliwe, ja nie powiem, że jest to niemożliwe. Uważam na dzień dzisiejszy, że to jest przyszłość świata i w tym kierunku podąża nauka.
A czy myśli pan, że właśnie te nowe technologie, takie jak druk 3D, wyprzedzą te aktualne, najczęściej używane właśnie ubytkowe i tym podobne?
To pytanie się wielokrotnie pojawia i wiele osób pyta mnie o to, czy w takim układzie fabrykach zamiast obrabiarek, typowych frezarek, tokarek, czy w naszym CNC pojawią się same drukarki. Ja zawsze odpowiadam nie. Dlaczego nie? Maszyny ubytkowe pozostaną tak, jak były. Natomiast maszyny do druku 3D będą uzupełnieniem parku maszynowego i tak naprawdę one będą dodatkowo stały na halach. Każda technologia, czy ubytkowa, czy adaptywna, ma swoje plusy i minusy. Druk 3D ma też swoje ograniczenia. To nie jest technologia bez ograniczeń. W związku z czym, jeżeli ktoś pyta się, czy niebawem niestety już nie będę mógł pracować na tokarce, nie. To będzie zawód, który będzie jeszcze przez długie, długie lata niepotrzebny. I to będą zawody, które będziemy mieli, ale obok tych zawodów będą właśnie te zawody na halach, takie jak drukarz 3D, który będzie, ten pan będzie robił z kawałka, powiedzmy, metalu, a ten będzie wykonywał to z proszku, bo może wydrukować z metalu. I to też jest piękne. Przy czym koszty zakupu tych urządzeń są tak wysokie, proszę sobie wyobrazić, że taka drukarka do metalu to jest grubo ponad 1 000 000 zł. Tyle trzeba dać. Pytanie, czy warto? No warto. W zależności, co chcemy robić. I teraz czasami przychodzą do mnie klienci, pytają się, czy ma kupić drukarkę, bo on chce iść w nowoczesność. Moja odpowiedź jest taka. Proszę mi pokazać, co pan produkuje, jak pan produkuje, a ja panu powiem, czy warto w to wchodzić. Do czego pan będzie chciał zastosować ten druk 3D? No i wtedy zaczynamy rozmowę już taką poważną, biznesową i wtedy czasami okazuje się, że nie warto kupować drukarki 3D, bo nie ma takiej potrzeby. Jeżeli chcę coś wydrukować, mogę to wysłać do firmy, która takie drukarki ma, ale niekoniecznie muszę wydawać 1 000 000 zł, żeby taką drukarkę mieć u siebie.
Dobrze, przechodząc do następnego pytania. Czy według Pana roboty są mądrzejsze od ludzi? I czy roboty naprawdę myślą, czy tylko polecenia wykonują?
No dobrze, to takie pytanie. Jeżeli poogląda się filmy, szczególnie filmy science fiction, to tam roboty same myślą o Terminator. Eksterminacja ludzi poprzez roboty. Ja bardzo lubię Terminatora, uwielbiam wręcz Terminatora. Natomiast należy spojrzeć na tą rzecz w ten sposób. Układy sterowania to są układy, które tak naprawdę są programami czy algorytmami wymyślanymi przez ludzi. I to ludzie programują. Oczywiście w przypadku Sophie, która jest takim pierwszym robotem humanoidalnym, który zrobił ogromne wrażenie na ludziach, to zawsze będzie program. Przy czym to jest program, który też uczy się. Tam, jeżeli włączymy sobie do tego tak zwane głębokie uczenie, czyli nie tylko to, co my damy do nauki, jest wyuczone, ale jeżeli maszyna jest w stanie pobrać sobie dane, na przykład z internetu dodatkowe i zgodnie z tymi danymi się uczyć, to wtedy już mówimy o tak zwanym głębokim uczeniu maszynowym. I te algorytmy wtedy bardzo mocno mogą ewaluować. Ale to zawsze będzie algorytm, który jest opracowany przez człowieka.
A czy to głębokie uczenie, o którym Pan wspomniał, może przerosnąć człowieka, czy w tych czasach raczej nie?
No, jeżeli chodzi o percepcję podejmowania decyzji, na pewno tak. Proszę zwrócić uwagę. I tu są zapytania w stosunku już do naukowców, w stosunku do badaczy. Wyobraźmy sobie, że mamy inteligentny samochód, tak zwany, autonomiczny. On sam jedzie. Z jednej strony na jezdnię wchodzi starsza pani, z drugiej strony wchodzi młoda matka z dzieckiem. Samochód niestety wpada w poślizg. Nie jest w stanie wyhamować. I teraz proszę zwrócić uwagę, jeżeli wy byłbyście kierowcami, no to musicie w mgnieniu oka podjąć decyzję, co robić. No, konsekwencje są do końca życia. I tutaj w tej roli jest algorytm, który musi podjąć również decyzję. Czy uderzyć w tą osobę, czy uderzyć w tą osobę. Nie ma wyjścia. To są bardzo częste pytania pojawiające się na konferencjach. Nie ma tutaj dobrej odpowiedzi. Pytanie, czy komputer będzie miał moralność. No, w dalszym ciągu powtarzam, to są algorytmy. Jeżeli my tej etyczności tak zwanej nauczymy algorytmy, to one będą ją miały. Jeżeli nie nauczymy, no to maszyny będą bezwzględne. Także wszystko zależy od nas, w którym kierunku pójdziemy i w jaki sposób będziemy rozwijali algorytmy.
Dobrze, dziękujemy bardzo, że był Pan z nami. Bardzo wyczerpujące odpowiedzi na pytania. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowane. Bardzo miło było prowadzić rozmowę.
Bardzo dziękuję. Serdecznie zapraszam na Politechnikę Śląską, na inne zajęcia z zakresu nie tylko druku 3D, nie tylko przemysłu 4.0. Myślę, że warto studiować studia inżynierskie, bo one bardzo fajnie rozwijają i pozwalają coś zaprojektować, coś opracować, coś dać, co w przyszłości będzie mogło się poruszać i będzie mogło innym gwarantować, że na przykład będzie im się lepiej żyło. Także serdecznie zapraszam. Politechnika Śląska zaprasza.
Dziękuję.
Dziękuję.